Przed mikrofonem Anna Majchrowicz. Dzień dobry. Zapraszam na program Z medycyną na ty. Naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
Panie doktorze, serce choruje na wiele sposobów. Jedną z takich dolegliwości jest niewydolność mięśnia sercowego. Na czym polega to schorzenie? I powiedzmy również, jak choroby współistniejące obciążają serce. Chodzi mi o to, jakie są zależności pomiędzy tymi chorobami a niewydolnością, na przykład pomiędzy niewydolnością nerek a niewydolnością serca.
Panie redaktor, szanowni państwo, niewydolność serca to nie jest konkretna choroba. To jest zespół kliniczny, tak to nazywamy, do którego dochodzi w przebiegu różnych chorób serca, spowodowanych często też jeszcze chorobami innych narządów, takich jak cukrzyca, niewydolność nerek czy miażdżyca. Te przyczyny, ten zespół kliniczny charakteryzuje się dwoma takimi zasadniczymi rzeczami. To jest dusznością lub szybkim męczeniem się z objawami zastoju w krążeniu płucnym. Tak można by to było scharakteryzować najkrócej. Co to jest niewydolność serca?
A jeśli chodzi o te choroby współistniejące, jakie tutaj są zależności?
Więc tutaj zależności są takie, że te choroby prowadzą do rozwoju niewydolności serca, bo powiedzmy cukrzyca, która jest matką wszelkich chorób, przyspiesza nam nie tylko niewydolność nerek, ale przyspiesza nam chorobę wieńcową, która skutkuje zawałami, a zawały dają niewydolność potem serca w następstwie przebytego procesu. Także nadciśnienie tętnicze, które my w swojej populacji określamy na około 20-30% chorujących w Polsce ludzi, daje po prostu przerosty mięśnia sercowego, zaburzenia kurczliwości lub rozkurczu i to się manifestuje potem niewydolnością serca. Czyli są to choroby, które są jakby pierwotnie odległe od samego serca, ale w sumie ich, bym powiedział, nieleczenie, niediagnozowanie prowadzi do następstw w zakresie tej pompy sercowej, którą jest serce.
A jakie mamy rodzaje niewydolności serca?
Tych podziałów jest bardzo dużo. Najczęstszym takim podziałem to jest tak albo przewlekła niewydolność serca, o której mówimy, albo ostra niewydolność serca, która jest najczęściej stanem zagrożenia życia. Poza tym mamy niewydolności podzielone na skurczowe, wtedy kiedy mamy zaburzenia skurczu lewej komory serca, ale także i często i prawej, oraz zaburzenia, niewydolność rozkurczową serca, kiedy funkcja skurczowa jest zachowana, natomiast funkcja rozkurczowa, czyli relaksacyjna, rozkurcz jest upośledzony. To są głównie wtedy, do tego prowadzą takie choroby, jak na przykład nadciśnienie tętnicze, długo nieleczone, czy kardiomiopatie przerostowe, gdzie są wrodzone przerosty mięśnia sercowego. Potem dzielimy jeszcze inaczej. Tą skurczową niewydolność serca dzielimy na niewydolność z niską frakcją, z pośrednią i z prawidłową frakcją rozkurczową. Też tak może być, prawda, że prawidłowa frakcja rozkurczowa nie wyklucza niewydolności serca. Są poza tym jeszcze pierwotne choroby serca, tak zwane kardiomiopatie, które są chorobami samego mięśnia sercowego o etiologii albo nieznanej, albo często trudnej do ustalenia, albo etiologii wrodzonej.
Panie doktorze, czym skutkuje fakt, że w wyniku niewydolności serca w określonym czasie odpowiednia ilość krwi nie jest dostarczana do narządów naszego organizmu? Jak nasze ciało, jak te narządy, jak nasz organizm na tym cierpi?
My funkcjonujemy głównie dzięki temu, że po prostu odpowiednia ilość utlenowanej krwi dostaje się do wszystkich naszych narządów, od głowy do stóp włącznie. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że ta ilość krwi tam dopływająca, która jest jakby określana przez wysokość frakcji wyrzutowej serca, jeżeli ta frakcja jest słaba, mała, tak? No to wszystkie narządy, począwszy od mózgu do kończyn dolnych, są niedokrwione. A niedokrwienie manifestuje się klinicznie w najróżniejszy sposób. Jeżeli narządy są niedokrwione, to ich funkcja jest upośledzona. Upośledzona jest funkcja centralnego układu nerwowego, upośledzona jest funkcja narządów wewnętrznych, wątroby, nerek. Mamy, bym powiedział, gorsze się ukrwienie kończyn dolnych. To wszystko odbija się na obrazie klinicznym. Na przykład mogę podać takie przykłady, że dochodzi do uszkodzenia na przykład funkcji wątroby. Chorzy są z zaawansowaną niewydolnością serca, często zarzuceni, tak? Zarzuceni, bo po prostu jest niewydolność serca. Chorzy są zanemizowani często, są bladzi, mają sinicę obwodową, warg, kończyn dolnych, bo nie dopływa odpowiednia ilość utlenowanej krwi lub gorzej jest odprowadzana z narządów. Dochodzi do upośledzenia funkcji nerek, tak? Może dochodzić do niedokrwienia nerek i dochodzić do objawów niewydolności nerek. Także serce jest pompą. Jeżeli ta pompa przestaje działać, narządy przestają żyć. A jeżeli ona działa na niedostatecznym poziomie, narządy wegetują na takim właśnie poziomie, a ich funkcja jest upośledzona i odczuwamy to we wszystkich narządach swojego ciała.
Po prostu też te narządy zaczynają chorować, panie doktorze?
No tak, jeżeli powiedzmy dochodzi do właśnie do takich zaburzeń funkcji wątroby, to i gorzej trawimy, są gorsze, wątroba gorzej jakby odtruwa nasz organizm z różnego rodzaju przemian materii, tak? Produktów tak. Przemiany materii i wtedy po prostu czujemy się zdecydowanie gorzej.
Panie doktorze, powiedzmy teraz nieco o diagnostyce niewydolności mięśnia sercowego. Wiemy już, że istotne są objawy kliniczne, ale co jeszcze sprawdzamy, co badamy, na co zwracamy uwagę?
No objawy kliniczne to jest ten wywiad, tak, który pacjent nam podaje. Pacjent musi być dokładnie zbadany przez lekarza, tak? W zależności od stwierdzanych objawów, w badaniu przedmiotowym, czyli w osłuchiwaniu pacjenta, tak? Jeżeli stwierdzamy na przykład przyspieszenie czynności serca, to jest typowe dla niewydolności serca, zastój w krążeniu płucnym, czyli jakby zastój płynów w dolnych partiach płuc, tak? No, stwierdzamy obrzęki, wodobrzusze. To są klasyka, jest tak zwanego badania fizykalnego, ale no, musimy zawsze wykonać badanie EKG, żeby zobaczyć, czy chory nie ma albo bloków, albo bardzo szybkich rytmów serca. Możemy zrobić rentgen klatki piersiowej lub tomograf klatki piersiowej, który pokaże nam wyraźny zastój, wyraźne poszerzenie tętnic płucnych jako wyraz niewydolności serca. Oczywiście badaniami takimi klasycznymi, podstawowymi to jest tak zwana echokardiografia, która potrafi nam rozpoznać, czy ta przyczyna niewydolności serca jest stricte sercowa i na jakim poziomie jest uszkodzenie narządu, którym jest serce, żeby po prostu postawić właściwe rozpoznanie. Tak? Zalecamy także w przypadkach duszności, szczególnie takiej, jakiej silnie wyrażonej albo innej duszności, tomografię klatki piersiowej w celu wykluczenia zatorowości tętnicy płucnej, która też jest jednym z częstszych objawów, znaczy przyczyn niewydolności serca, a nie zawsze rozpoznawanych, tak? Chociaż teraz to się poprawia. Poza tym mamy szereg badań laboratoryjnych i tu bym podkreślił tak zwane badanie proBNP, czyli określenie poziomu naddiuretycznego wydzielanego przez przedsionki. Jeżeli te parametry są zwiększone, podwyższone w sposób charakterystyczny, a potrafią osiągać, mówię, poziomy do 12 do 20 tysięcy jednostek w zaawansowanych sprawach niewydolnościowych, no to po prostu jest jasna diagnostyka. Czyli to proBNP i powiedzmy te podstawowe badania laboratoryjne, znaczy diagnostyczne, takie jak EKG, echo serca. Można to potem rozbudowywać, mówię o tomografię, o rezonans magnetyczny serca, o inne rzeczy, ale o koronarografię i inne rzeczy, ale to już jest ciąg diagnostyczny, który po kolei się robi.
Panie doktorze, zajmijmy się na koniec leczeniem i profilaktyką. Jak leczymy niewydolność? Zacznijmy od tego.
Głównie na początku lub docelowo farmakologicznie. I jest teraz taki prowadzony od kilku lat nowy lek stosowany w niewydolności serca, którego stosowanie jest, bym powiedział, wskazaniem, jeżeli oczywiście mamy udokumentowaną czynność niewydolność serca. To są tak zwane leki z grupy Flozyn. To jest substancja wydzielona z kory czereśni rosnącej w południowej Ameryce. To są leki w tej chwili powinny być powszechnie stosowane, są dość tanie, dla seniorów są bezpłatne, jeżeli oczywiście udowodnimy w dokumentacji medycznej, że to jest niewydolność serca. To jest pierwsza grupa leków. Druga grupa leków to są leki z grupy inhibitorów konwertazy lub sartany, tak, które wpływają na funkcje rozkurczowe mięśnia sercowego i skurczowe mięśnia sercowego, regulują jakby, bym powiedział, formy napełniania i opróżniania lewej komory mięśnia sercowego. Poza Poza tym mają jeszcze inne działania, które bym powiedział jakby potęgują ich działanie w leczeniu niewydolności serca. Trzecią grupą leków to są beta-blokery, które zwalniają czynność serca i optymalizują czynność serca. Tak? Zwolnienie czynności serca oczywiście w pewnych granicach to jest lepsze napełnianie serca, dłuższe napełnianie serca i lepszy wyrzut serca. Poprawiają po prostu wyrzut serca, bo on trwa, rzut serca trwa trochę dłużej. Następnym lekiem to są grupy z antagonistów aldosteronu, które zapobiegają procesom włóknieniowym w mięśniu sercowym. Tam są jeszcze różne odmiany tego aldosteronu, od takich bardziej starych do bardziej nowoczesnych. Wszystkie są w obrocie farmaceutycznym, możemy je stosować. I oczywiście takim ostatnim lekiem to są leki, które są lekami moczopędnymi i jeżeli mamy objawy obrzęki czy objawy zastoju w krążeniu płucy, te leki możemy okresowo lub na stałe stosować. To jest leczenie przewlekłej niewydolności serca, a czasami stosujemy digoksinę, jeżeli nie możemy opanować szybkich często skurczów nadkomorowych czy szybkiego migotania przedsionków mimo klasycznego leczenia, a w ostrych stanach stosujemy generalnie preparaty adrenalinowe, preparaty dobutaminowe konkretnie z nitrogliceryną, jeżeli nie potrafimy chorego wyrównać na tych podstawowych lekach, ale to są najczęściej stany już bardzo zaawansowane niewydolności serca, kiedy rzut jest skurczowy, jest bardzo mały i taki chorzy często wymagają leczenia dożylnego, żeby ich doprowadzić do stanu, że zaczynają funkcjonować dobrze na leczeniu podstawowym. To jest też pomost do transplantacji serca, że trzymamy tych chorych na wlewach leków dożylnych.
No tak, transplantacja to już takie rozwiązanie.
Ale też forma leczenia.
Ale też forma leczenia. Tak, panie doktorze, a profilaktyka? Jak dbać o nasze serce?
No, trzeba walczyć o to, że jeżeli nawet mamy niewydolność serca, nie dochodziło do zaostrzenia, czyli do tego pogłębienia się objawów duszności. A pamiętajmy, że czynnikami, które zewnętrznie wpływają na pogorszenie się niewydolności serca, tymi zewnętrznymi czynnikami, to są głównie infekcje. To są głównie, bym powiedział, nadużywania alkoholu. To są także często odstawienie, czy niestosowanie się do zaleceń lekarza. To są też anemie. Anemie, tak? Bo niewydolność serca jest zaostrzana przez anemię, tak? Bardzo wyraźnie. Czasami przetoczenie masy, czy podanie żelaza, tak? Powoduje, że ta niewydolność serca się zmniejsza i przechodzi w okres stabilny. Ale ja chciałem zwrócić szczególną uwagę na to, że wszystkie infekcje, wszyscy chorzy z niewydolnością serca w okresie jesiennym powinni podlegać szczepieniu. Powinni podlegać szczepieniu przeciwko infekcjom wirusowym, bo najczęściej od infekcji wirusowych zaczynają się potem zapalenia płuc wirusowe, bakteryjne i pogorszenie stanu wydolności krążenia. I często chorzy z zapaleniami płuc umierają z powodu tego, że dostali infekcji, tak? Wtedy pogarsza się bardzo wydolność serca, czyli szczepić się przeciwko grypie, przeciwko COVID-owi, a jeżeli jest możliwość, to i przeciwko pneumokokom, czyli przeciwko zapaleniu pneumokokowemu płuc. Wszystkie standardy towarzystw kardiologicznych europejskich i amerykańskich mówią o konieczności szczepienia się ludźmi z niewydolnością serca przeciwko infekcjom.
Więc zachęcamy.
Zachęcamy do tych działań i do szczepienia się, szczególnie ludzi z niewydolnością serca, szczególnie ludzi starszych, gdzie niewydolność serca jest jakby naturalnym procesem, tak? Bo serce starcze jest w jakiś tam sposób zawsze już niewydolne. Myślę, że ludzie, którzy kończą 70 lat, powinni już też zwracać uwagę na swoje serce, na swoje objawy, na swoje szybsze męczenie się i patrzeć, jaką mają wydolność fizyczną. Jeżeli nie możesz wejść na drugie piętro bez wysiłku, to znaczy, że twoje serce wymaga oglądu kardiologa lub lekarza rodzinnego.
Także jeszcze raz zachęcamy, dbajmy o siebie, dbajmy o swoje serca. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dziękuję Państwu. Przypomnę, że gościem programu Z Medycyną na Ty był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.